Witam w 29 odcinku podcastu Amiga.org.pl. Przed nami podsumowanie marca. W temacie prasy amigowej ukazał się 167 numer niemieckiego magazynu Amiga Future. Oprócz tego wyszedł Amiga Addict numer 28 oraz Passione Amiga numer 18. Tyle odnośnie prasy. No i dalej idźmy. Gry ulubione oczywiście dział wszystkich amigowców. Pierwszą grą, jaką chcę przedstawić, to jest Air Squadron. To jest gra stworzona w latach 90. przez firmę Seuck. To jest jakiś błąd. Zajrzę do źródła. Air Squadron. Podlinkuję tę grę. To jest produkcja zrobiona na silniku Seuck. Już tłumaczę, o co chodzi. Może niektórzy kojarzą takie określenie SHMUP. To się pisze SHMUP. To jest skrót od Shoot 'em Up. To są takie gry. No dzisiaj, jak to się mówi, ciągle w górę się leci i strzela. No i właśnie jest narzędzie takie do tworzenia tego typu gier. I to jest skrót właśnie SEUCK, a pełna nazwa to jest Shoot 'em Up Construction Kit. I to było do tworzenia gier na Commodore, na Amiga i na Atari ST. Robiła to firma Sensible Software. No i właśnie w tym narzędziu powstała właśnie ta rzeczona gra Air Squadron. I tu podlinkuję, tam autor pisze, że nawet intro do tego zrobił takie. Może kiedyś się zbierze w sobie i to odtworzy takie w Deluxe Pancie na 16 dyskietek. W każdym razie gra czysta jako taka jest dostępna do pobrania. No to jest fajna historia, w ogóle to sobie poczytacie. Archiwum ma 880 kB, typowe ADF. Gra jest ładna, tak poziom graficzny, tak między 8 bit a Amiga 500 jak dla mnie. Ale przyzwoicie to wygląda. Jeszcze jest gierka Slot Game, to jest na dziadostwo. Takie jednoręki bandyta. Ten typ gier, że są te wisienki, owocki, się losuje. Takich gier mnóstwo na tworzu Templary, nie wiem po co. Jest jeszcze jedna, to jest Giovanni Jacobelli. To jest tak, jak ktoś jest początkujący programistą, to przeważnie robi jakieś Tetrisy i temu podobne rzeczy. I to jest właśnie chyba tego typu produkcja. Tak. Oprócz tego jak Squadrona, tak patrzę, to może inaczej. Ja zalinkuję taki z kanału Retro Gaming Dino, taki filmik. I tam są pokazane gry z marca 2024. Ale to jest pokazane w taki sposób, że są pokazane też gry, które są w fazie rozwoju. Czyli będzie tam Bluble, wspomniany przeze mnie Air Squadron, Step 5, Ecliptic, Kroghar, to może być dobra gra, i Jet Hunters. To sobie obejrzycie, tak będzie krócej. Lepiej to samemu zobaczyć, co będę opowiadał wam, jak gry wyglądają, jak to jest jedno kliknięcie. Jeszcze też miała miejsce oficjalna sprzedaż gry Heretic 2 odnowionej wersji na rok 2024 przez Hyperion. To jest dla Amiga S4. Tam jest sporo usprawni. Gra jest na bazie silnika Quake 2 3D. No i jest obsługa obrazów w tych standardach Mini GL i GL4ES. Gra jest dostosowana do rozdzielczości Full HD oraz 4K. Jest dostępny tryb po sieci. Gra jest kompatybilna z Amiga Input. Czyli można korzystać nie tylko z myszy czy klawiatury, ale także pada. Dalej. Przygodówka tekstowa The Elves of Marland. Jest tak, oryginalna gra była stworzona w 1993 roku, a to, co tutaj mamy, to zrobione w latach 2022-2024. W tej przygodzie się trzeba wcielić w rolę Geda, ucznia czarodzieja, i po śmierci swojego mistrza Ged musi odnaleźć innych elfich czarodziejów i zdobyć wiedzę i tak dalej. No, typowo tekstówkę, co się wpisuje faktycznie tekst. To wyszło na Spectruma Nexta, Amstrada CPC, no jeszcze parę platform, no i też na Amiga między innymi. To sobie poczytacie, bo tu jest dosyć istotne, tak powiem, różnice między tymi wersjami i pewne myki, jak w to grać. Bardzo, że tak powiem, szczegółowo to jest rozpisane. Patrzę w wersję Amigową, bo tu jest naćkane tego. Commodore Amiga, wersja płytowa jest, widzę. Zobaczcie, a to są dwa ADF-y. No, to jest 513 KB i 482 KB. To się dokopiecie tam na stronie. Z programów to, co tam wyszło. Ami Express, wersję 5.6.1. No, niby w styczniu wyszła jakaś wersja po 2 latach i teraz w marcu wyszła kolejna poprawka wersja. To jest do BBS-ów programy. BBS-y, że tak powiem, i działają. To znaczy, co najmniej jeden jest działający, o którym wiem na 100%. Co można, jak to się mówi, już teraz wbić na niego. No, po coś te programy są rozwijane, by nie były dostępne BBS-y, to by nikt nie rozwijał takiego programu. No i myślę, że ciekawy jeszcze jest Degen. Degen to jest emulator Segi Genesis Mega Drive dla Amiga S4. Letterworm to jest jakieś dziadostwo typu robak, szkoda czasu, to nie. No i z programów Barzen Pipes dla ROSa w wersji 1.0, nowa wersja Wayfarera i Irisa dla Morfusa, nowa wersja Amiga GPT. No, w tej wersji są aktualizacje to na najnowszej wersji modelu sztucznej inteligencji. Nowa wersja Git Desktopa, czyli interfejsu graficznego dla Gita, dla Morfosa. Nowa wersja Evo, czyli kompilatora Amiga E. To jest dla Motorolki. Nowa wersja tego edytorka Lite XL. Skum wyszedł w wersji 2.3.0 dla Amiga OS3. Tu dochodzi obsługa gry Broken Sword 2. Jest dostępna wersja dla kart graficznych i wymaga procesora Motorola Z60. No i wyszła wtyczka Pangomonium do Hollywood. To jest silnik tekstowy, który korzysta z możliwości bibliotek Pango i Cairo. No, celem ogólnie jest to, żeby można było użyć dowolnych znaków z różnych języków, różnych kolorowych czcionek i emotikon. Wtyczka jest darmowa. No i wyszła wersja okrągła 1.0 EMU68. EMU68, czyli tego wsadu do Pistorma. To jest tak, właściwie to jest wersja kolejna. Jak poprzednie, ona się niczym szczególnym nie różni, poza tym, że od wersji 1.0 autor zaleca używanie wersji wyłącznie oficjalnych. To jest projekt, to już tak leci czas, który się ciągnie od 6 lat. Myśmy to kiedyś u nas w gazecie był wywiad z Michałem Schulzem, jak w ogóle to się zaczynało. No i to jest właśnie przyszłość, znaczy przyszłość, no to jest właśnie plan B, znaczy dla NG. Mniejsza z tym przy innej okazji. I właściwie z tyle. Wiadomość miesiąca to jest tabor w sprzedaży. Mianowicie oficjalnie można nabyć w sklepie AAA mieszczącym się w Luksemburgu za pośrednictwem strony internetowej pod domeną francuską, komputerek produkcji angielskiej firmy Aeon na bazie płyty głównej robionej przez włoską firmę A-Cube, czyli międzynarodowa współpraca. A poważnie, to właściwie nie bardzo jest co komentować tabora, bo historia jest znana i lekko smutna. To, co mnie dziwi, to to, że ten tabor stał się dostępny jednocześnie dla osób, które zamówiły go w przedpłacie. Te, co kupowały to magiczne czerwone pudełko. I dla każdego. Czyli rozpoczęła się wysyłka do osób tych takich zapisanych i jednocześnie ukazał się projekt, produkt na stronie do zakupu. Garść szczegółów na ten temat. W dniu publikacji pełny zestaw, to znaczy komputerek w obudowie, wyposażony w 4 GB pamięci typu SODDR3, dysk 240 GB SSD, kartę 4 GB Radeon RX550, do tego dodane oprogramowanie Enhancer Software wersji 2.2 i to kosztuje 1599 euro i ta cena zawiera już VAT luksemburski 17%. Jak tu jest napisane, czas oczekiwania to jest 6 do 8 dni biznesowych. No, czyli w praktyce doliczyć 2 weekendy, to wyjdzie prawie 2 tygodnie słynne. Ale to jest faktycznie rzeczywiście dostępny produkt, bo są już pierwsze opisy osób, które kupiły i dostały paczki. Oprócz tego jest dostępna wersja, że tak powiem, goła płyta. To jest 1199 euro. I właściwie to jest cena bez pamięci, bo pamięć jest, ta 4 GB jest opcjonalna. To jest taka wersja, że była najtaniej. No to ta wersja zawiera Enhancer Software taki sam. Zawiera po prostu taki pendrive botujący, który pełni rolę płyty ratunkowej. Jest licencja elektroniczna na S4.1 i jest drukowana książeczka taka użytkownika. Komentarz co do tego, no powiedzmy sobie szczerze, kto będzie chciał, to kupi. Ja sobie zaglądałem na bloga Epsilona, bo on po prostu był ograniczony NDA, tą taką, jakby to powiedzieć, umową poufności, ale teraz już ktoś śmiało opisać. On opis zrobił na bazie na tej płyty, której miał cały czas od 2016 roku, no ale naprawdę jest syty artykuł i tam są fajne, czy fajne, są takie ciekawe spostrzeżenia, takie, no bym powiedział, trzeźwe. Na przykład jest porównanie do systemu ArcaOS. Czy tak należy traktować tą konfigurację? ArcaOS to jest następca systemu OS2 WARP. To jest po prostu system hobbystyczny i tak trzeba na to patrzeć. Tu jest to tak ładnie powiedziane, że właściwie napisane, że A1222 przypomina mi Amiga 600, która miała być tańsza niż Amiga 500, ale ostatecznie okazała się droższa. Jest jak jest. No, można sobie poczytać, pooglądać, bo tu jest dużo zdjęć, jak to zwykle, Epsilona. Komentarze patrzyłem. Tam jest jeden komentarz taki, bym powiedział, uszczypliwy, że... Znaczy, właściwie nieuszczypliwy, bo tu była polemika. Ktoś napisał, że to jest na poziomie Raspberry Pi. No i drugi polemizował, że to nie jest Raspberry Pi. No i w odpowiedzi kontrę dostał, że to jest poziom Raspberry Pi 2 z 2011 roku. Ja to sprawdziłem. No i sprawa z wydajnością tego procesora w taborze, chociaż no ja tak będę mówił tabor, to już wiadomo, że to nazwa robocza, że teraz to jest pełna nazwa, to jest Amiga One A1222+, tylko że to jest długie, mówię w skrócie tabor. Więc tak, rozwój płyty głównej zaczął się pod koniec 2015. I wtedy to nie był kiepski procesor. To znaczy, od początku były uwagi, że No jest nietypowy ten procesor. Chodziło o instrukcję FPU, ale procesor jako taki, on był po prostu zaprojektowany do aplikacji sieciowych i przetwarzania multimediów. I teraz tak, ten procesor sam z siebie to ma dwa rdzenie 667 do 1200 MHz. I robili testy wydajnościowe i w testach wydajności procesor wykazał 82%, że tak powiem, poprawę w AMP, czyli Asymmetric Multiprocessing, i do 78% w ASMP, czyli Symmetric Multiprocessing, w porównaniu z pojedynczym rdzeniem działającym na tych samych częstotliwościach. No co to znaczy? To znaczy, że gdyby nasz system Amigowy obsługiwał dwa rdzenie, no to ten dwurdzeniowy procesor rzeczywiście byłby no wydajny. Byłaby istotna różnica przez to samo to, że to jest dwurdzeniowe. No jest to ogólnie procesor dobrej wydajności, ale w sytuacjach, gdzie jest równowaga między wydajnością procesora a przez to przepustowością systemu, wejść i wyjść jest kluczowa. Natomiast jeśli patrzymy na pod kątem bezwzględnym, czyli niespecyficznych zastosowań, tylko ogólnie jakie to jest wydajne, to nie jest to Raspberry Pi 2, tylko to jest Raspberry, jest to Raspberry Pi 3 model B+. Pod względem ogólnej wydajności i możliwości obliczeniowych to jest właśnie ten poziom. To znaczy tak, no są zastosowania, gdzie Raspberry jest oczywiście szybsze, a ten nasz procesor z Tabora ma lepszą wydajność w zastosowaniach sieciowych i multimediów. Ale w zasadzie no po Raspberry 3 to mieliśmy jeszcze Raspberry 4 i Raspberry teraz jest 5 i właściwie to, biorąc pod uwagę na to, że Tabor się wlókł 8 lat, niewiele ponad 8 lat. I wtedy się wszyscy śmiali, pukali w głowę, że co to takie Raspberry, zabawka, gadżet, to nie jest komputer, to ma za mało mocy na cokolwiek. No to teraz te argumenty nie mają racji bytu. No, zostaliśmy z komputerem retro w momencie oficjalnej premiery sprzedażowej. No tak to mielibyśmy perspektywę Raspberry, przecież widać jak się Pistorm rozwija na Raspberry. No wiadomo, że to jest świat Motorola 68K, ale to są tanie konstrukcje o stałym rozwoju. Tabor to tak wygląda, że jest łabędzi śpiew. No ale w związku z tym, co powiedziałem, polecam oprócz wpisu na blogu Epsilona, polecam wpis na blogu Dickinsona. Dickinson się, że tak powiem, ożywił. On ma takie okresy, że pisze posta raz do roku. Przeważnie pisze, jaki to jest zajęty i nie ma czasu. No, tym razem post jest ciekawy, bo oprócz tam podziękowań dla osób, które brały udział w doholowaniu projektu tego Tabora do końca, no to no jest taki obszerny fragment na temat Commodore, ale tej Commodore tego pana Altmana, co tak go gnoili, facet umarł na raka, co później ten no nie dokończył dzieła i ten jego bratanek wysprzedawał resztki obudów na aukcjach. I tu jest dalszy ciąg historii opisany. Okazuje się, że ktoś nabył prawa jakieś ograniczone do Commodore i Sean Donohue, to sobie doczytacie z firmy My Retro Computer. I od 2014 roku jest ciąg dalszy tej historii i to jest na Kickstarterze. To jest fajne. Tu jest Dickinson napomknął o Asvision. Gdyby kogoś interesował Commodore Asvision, to jest dokładny opis u mnie na blogu Amigo One. Co tu jeszcze jest ciekawego? We wpisie Dickinsona jest dosyć ciekawe nawiązanie. No, na przykład jest o Actamedzie, jest dosyć duży ustęp i tu jest właśnie przedstawiony przy okazji Calvin Harris, znany DJ, który miał tam właśnie epizod z Actamedem. I za Amigą 1200. No taki, bym powiedział, syty wpis. Oczywiście musiało być lokowanie produktu, czyli książka z tym From Vultures to Vampires i oczywiście takie puszczanie oka, a może by z tych odcinków Classic Reflections w Amiga Futura dało się zrobić książkę. No ale to takie wiadomo musi być. Ale ze względu na obszerne właśnie wiadomości o taborze, o tym i o tym Commodore i o Octamedzie, to polecam poczytać, to zostawię linka. No i co mogę powiedzieć jeszcze na temat topora na zakończenie? No, jest. I można powiedzieć, że życie toczy się dalej. To tak wisiało trochę. Tak jak wyrzut sumienia. Teraz już jest, można powiedzieć, odfajkowane. Jest publiczna sprzedaż, nie tylko pod stołem, tylko nie zapisy, tylko można normalnie kupić w sklepie. No, cena jest zaparowana, ale jest produkt. Kto chce, to kupi, można iść dalej. No i trochę, że tak powiem, dzisiaj troszkę, żebym się przeciągło, trochę, żebym się rozgadał. Także kończę. W sumie nie było żadnych tematów takich fajnych w marcu. To jest taki główny temat ważny. No cóż, pozostaje mi zaprosić na niedługo na odcineczek, gdzie będzie podsumowanie kwietnia. No i wtedy można powiedzieć dopiero wyjdę na bieżąco. Jeszcze tylko zaległe te tłumaczenia na tą stronę o tym notebooku PowerPC. Jeszcze coś tam i będę mógł, że tak powiem, wyjść na zero z tymi amigowymi, zaległymi sprawami. No to nic, to dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.